Na antenie Radia Doksa wracamy do debaty potrzebującym w Aleppo, w której udział biorą, przypomnę, gości dr Ziad Abu Saleh, socjolog od 30 lat mieszkający we Wrocławiu, pan Tomasz Wilgosz, który przyjął dwie syryjskie rodziny z Oławy, a także ksiądz dr Mariusz Boguszewski, dyrektor Biura Organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie z Warszawy.
Proszę Państwa, do tej pory liczba uciekinierów, którzy zarejestrowali się w sąsiadujących z Syrią krajach, przekroczyła 5 milionów. Według ONZ blisko 3 miliony uchodźców jest w Turcji, ponad 1 milion w Libanie, a niemal 700 tysięcy w Jordanii. Prócz tego Syryjczycy szukają schronienia w innych krajach. Mają spokojne niebo, ale ich sytuacja nadal jest niezwykle trudna. Jaki jest los tych, co pozostali? Trochę już powiedzieliśmy. My widzimy tę wojnę inaczej, z innej perspektywy niż oni tam, pod atakiem nieprzyjaciela. Kto wróg, kto swój, trudno nieraz pewno rozpoznać też. Jedni mówią rebelianci, inni opozycjoniści. Panie doktorze, pan jest w stanie to rozpoznać?
Na pewno nie jestem w stanie tak naprawdę, ale ostatnio, jeśli mam się kierować, że to też źródła arabskie albo nawet europejskie, jeśli te same źródła, mimo że ja do końca nie mam zaufania, co się mówi w mediach, jesteśmy teraz w gościnnościach tutaj mediów, ale mówię to o tym otwarcie tutaj.
Nasze radio jest wyjątkiem.
Tak, tutaj. I dlatego wracam do tego radia.
Za to dziękuję.
Tak, ale liczą, że same ugrupowanie po stronie rządu jest 48, a po stronie tych różnych opozycyjnych jest ponad 100. Więc kto jest w stanie, żeby to ogarniać tak naprawdę? Jest to totalny hałas, totalny tutaj tak naprawdę...
Pomieszanie zupełnie.
Nie wiem, ja mam taką nadzieję, że ktoś to kontroluje.
No właśnie,
że
jest ktoś jakiś lider?
Opozycjonistów na przykład?
Nie ma.
W każdym mieście
jest inaczej. Ani po stronie opozycji, niestety opozycja, która nie była dojrzała i dlatego nie była dojrzała i nie była przygotowana do przyjęcia rewolucji wówczas sześć lat temu i dlatego wtargnęli ludzie, którzy byli przygotowani, mieli innych doświadczeń, ale mieli takich przykrych doświadczeń w Afganistanie, w Iraku i w innych krajach i oni tak trochę wkroczyli do gry i trochę kierują teraz trochę tym, ale nie ma takiego przywódca, nie ma czegoś takiego jak przywódca opozycji, nawet nie ma czegoś takiego jak przywódca stronie rządowej. Dla mnie druga strona też tutaj, bo tam są i Rosjanie.
Prezydent?
Tak, tam, znaczy prezydent dla mnie, nie wiem, czy prezydent kontroluje to wszystko. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że ktoś to kontroluje, nieważne kto, ale ktoś ma kontrolę nad tym wszystkim, ale przypuszczam, że jednak ważniejsza kontrola jest to kontrola biznesowa, a nie kontrola tych osób. Tutaj także mówię, jeśli same te rządowe sprawy tam są bardzo dużo tych ugrupowań i każdy z nich ma jakieś swoje interesy, więc trudno określić jakiegoś szefa tam. A to, że prezydent tam, no jest prezydent i figuruje, ale nie chcę wierzyć w to, że on to kontroluje i że ma kontrolę nad tym wszystkim. Tak samo jak nikt nie ma kontroli nad opozycją. Teraz jeśli są jakieś takie starania, żeby spotkać się tutaj rząd i opozycja, no to... ONZ muszę porozmawiać z Iranem, z Turcją, z Arabią Saudyjską, z Katarem, jeszcze inne kraje, bo każdy z tych krajów ma swoich ugrupowań opozycyjnych. Dopóki nie ustalają wszyscy razem jakiś scenariusz, to nie ma mowy o tym, ale oczywiście nad tym wszystkim czuwają Amerykanie i Rosjanie i Turcja.
W tej naszej rozmowie, w trakcie debaty, już nawet my sami wznosimy się na ten poziom międzynarodowy, trochę patrząc przez pryzmat państw, ale jednak trzeba wrócić do ludzi, którzy są tam na miejscu lub też, którzy znajdują się w obozach dla uchodźców. Jak zdaniem dzisiejszych gości wygląda położenie osób, które są w obozach? Te obozy to są namiastką pokoju. Nie mówię tutaj gdzieś o raju, bo przecież to nie można postrzegać tego w tej kategorii, ale namiastka spokoju, namiastka, no właśnie, domu.
Czy wielka prowizorka?
życie w obozie, to znaczy, jeżeli chodzi o Liban, to nie ma obozów dla uchodźców, bo oni po prostu żyją tam w różnych domach, wynajętych garażach, wynajętych piwnicach. To jest po prostu bardzo rozproszona sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o uchodźców wewnętrznych, wewnątrz Syrii, to oni też raczej mieszkają w takich różnych prowizorycznych jakichś takich no, domach tymczasowych, bo no właśnie sam fakt chyba bycia jakiegoś miejsca, to nie jest miejsce docelowe, to jest miejsce przejściowe. A więc my jako Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie oczywiście wynajmujemy takie domy, staramy się tym ludziom jakoś pomagać i jakieś takie namiastki domu im zapewniać, ale proszę zauważyć jeszcze jedno. Kiedy pamiętam jedną taką rozmowę, kiedy tacy ludzie uciekli z jednego miasta i przyszli do biskupa, aby on im dał jakieś schronienie, opowiada, że nagle pojawiło się kilkaset osób pod jego domem, to ci ludzie poprosili przede wszystkim, żeby była szkoła, potem, żeby był kościół, a dopiero potem prosili o dom. A więc wielka godność człowieka, który prosi przede wszystkim o wartości duchowe, który wznosi się jakby nad nawet te takie rzeczy podstawowe. To jest niesamowite uderzenie i takie świadectwo silnego jakiegoś przywiązania do bycia w pełni człowiekiem. A więc trzeba to podziwiać tych ludzi, którym wojna no, nie, jakby ich nie wynaturzyła. Mamy się od nich tego uczyć też jako Europejczycy.
Chociaż jeżeli chodzi o dzieci, to w czasie wojny i w ubiegłym roku 1 700 000 dzieci nie uczęszczało w ubiegłym roku do szkoły w ogóle. A według ONZ, bo to są dane, ja cytuję z ONZ-em, co najmniej 255 dzieci zginęło w czasie, gdy przebywało w szkole lub w pobliżu. To, co ksiądz powiedział, Syryjczycy to bardzo godny i pracowity naród. To też mówiła siostra Brygida w rozmowie naszej telefonicznej.
Będzie okazja, żeby usłyszeć
tę Pana rozmowę. Doktora chcę zapytać, czy był w obozie dla uchodźców na przykład w Turcji?
Jeszcze nie miałam szansy, bo tak, proszę Państwa, to nie jest tak łatwo tam się dostać do tych obozów. Te obozy to są państwo w państwie tak naprawdę. Ale mogę sobie tutaj z relacji moich znajomych pracujących tam, także ten obóz w Turcji to jest miasto, w którym mieszka 3 miliony. To jest dwa razy co Warszawa.
Trudno sobie wyobrazić.
Tak, trudno to sobie wyobrazić tutaj, a w Jordanii to jest jedna wielka pustynia, tam są, dopiero teraz powstają jakieś hangary, ale przed tym to były namioty i dzieci właśnie tam chciały uczysz się, także w tych ekstremalnych
warunkach. Bo nauka
warunkach.
To przyszłość.
Tak, oczywiście, ale jeżeli chodzi o to schronienie dla uchodźców, że to jest jakaś mała osada, mała jakaś dzielnica, mały wygrodzony teren, żeby nie powiedzieć getto, ale to tworzą się, no właśnie, to co już pan doktor powiedział, to są państwa w państwie.
Tak, i nie wiem, czy ja mam takie wrażenie, że kwestia uchodźców teraz to też to jest taki nowy biznes dla tych państw tak naprawdę, bo zarabia się na tym bardzo dużo. Nie tylko, że się zarabia się finansowo, bo to tutaj w przypadku tych obozów tutaj i Unia Europejska i świat to też to utrzymuje, ale też można pozałatwiać swoje ambicje i swoje zwariowane plany. Tak, teraz mamy do czynienia z taką sytuacją tutaj z Turcją. I prezydent Turcji tutaj mówił to bardzo wyraźnie. On nie mówił to takim z poprawnością polityczną, że dał nam do zrozumienia. On mówił to wprost. On prowadził wojnę ochoczą z Zachodem, z Unią Europejską. Jeśli Unia Europejska nie przystosuje się do jego zleceń, do jego wymagań, to on jest gotów, żeby użyć tych ochoczów. Oni są ofiarami tego wszystkiego. Żeby ich użyć tak w tej wojnie właśnie z Unią Europejską.
Ofiarą polityki, tak.
Człowiek staje się narzędziem.
Tak, oczywiście. Oni to mówią, niestety, przedtem mówiło się tak trochę dyplomatycznie. Teraz już...
Kawa na ławę.
Teraz granice się przesunęły. Tutaj, nie tylko to, wszędzie tak naprawdę. I właśnie ten uchodźca stał się takim podwójną ofiarą. Ofiarą, że stracił dom, rodzinę, stracił wszystko, co miał w Syrii tutaj. A teraz tutaj no, jest taką kartą przetargową. tutaj w załatwieniu różnych międzynarodowych spraw i potrzeb. I my wszyscy tutaj no, rozmawiamy o tym, obserwujemy to, patrzymy na to i niestety przeraża mnie to moja bezsilność, że ja nie mogę nic zrobić ku temu tutaj. Może jakbym był obywatelem, nie wiem, Turcji, może miałbym mnóstwo powodów, żeby być dumny z tego prezydenta, który tak załatwia dla swojego kraju. Ale ja patrzę na te sprawy trochę w innych kategoriach, bo dla mnie najcenniejszą wartością jest sam człowiek, a nie ten. I to wszystko nie godzi się w żadnych tutaj wymiarach tutaj. Także tutaj niestety mamy do czynienia z taką nową tendencją, że opłaca się mieć uchodźców. Tak, mówmy to szczerze, bo to i biznesowo, i w różnych relacjach, żeby wynegocjować lepiej swoje polityczne albo krajowe sprawy.
W skali makro, bo na pewno biznesu pan Tomasz Wilgusz nie robi na rodzinach, którymi się zaopiekował, które przyjął. Proszę opowiedzieć, jak do tego doszło.
Taki może na początek żart, jak pani powiedziała, że biznesu nie zrobił, bo jak tam gdzieś szybko wyszło w Oławie, że właśnie tam przyjąłem jakichś uchodźców, no to tam gdzieś jedna pani, drugiej pani u fryzjera powiedziały, że tam na głowę 20 tysięcy euro on dostanie. Nie, oczywiście żadnych pieniędzy nie ma tak naprawdę i pomoc naprawdę jest taka bardzo symboliczna. Nie można mówić, że nie ma, bo i są jakieś takie programy państwowe, które tam jakoś wspierają. Natomiast to jest wszystko taka no, namiastka. Jakoś no, nie chcę tutaj jakiejś swojej roli przeceniać. Natomiast gdyby oni zostali pozostawieni sami sobie i tylko mieli jakoś przetrwać dzięki tym programom, to na pewno by nie przetrwali. Także dopóki nie ma jakichś takich osób dobrej woli, które by chciały ich jakoś wspomóc, no to no, przy naszym polskim systemie nie ma szans na jakieś
przeżycie. A proszę powiedzieć, jakie były motywacje? Jak to się stało, że pan przyjął tę rodzinę?
No właśnie, to była jedna relacja, to był jeden obraz, po którym stwierdził pan, muszę pomóc.
Tak, może ja tutaj wspomniał, że taka po prostu wartość życia, wartość jakiegoś takiego szacunku, że coś się złego dzieje. Mieliśmy jakiś czas pokoju na świecie, w Europie, jakoś tam poza jakimiś drobnymi wojnami gdzieś daleko nic się nie działo, natomiast no tutaj nagle to nas wszystko jakoś tak zaskoczyło i przyznam się, że nawet w tym momencie, kiedy jakoś tam się decydowaliśmy pomóc, nawet nie było jeszcze, nie było tej fali takiej przedostającej się do Europy, bardziej może wzruszały mnie takie obrazki z Lampedusty, czy właśnie tych uciekinierów tam bardziej z południa. Jeżdżąc po świecie, gdzie człowiek był, powiedzmy, i na Sycylii, gdzieś tam nawet w Afryce, po prostu wszystko było tak na wyciągnięcie ręki. No, ja nie potrafiłem sobie tak pomyśleć, że to jest coś daleko, mnie to nie dotyczy. Po prostu wiedziałem, że jeżeli mógłbym coś zrobić, to bym chciał kiedyś zrobić, pomóc. I może nie aż w takiej skali, jak to się stało później, tak nie przeczuwałem, że to tak się skończy, natomiast broń Boże, nigdy tego nie żałuję i gdybym mógł pomagać dalej, to bym pomógł jeszcze więcej, natomiast to był jakiś taki impuls, myślę, że jakoś no po prostu gdzieś suma jakichś zdarzeń, mieszkanie wolne po mamie mojej żony i gdzieś jakaś informacja, że właśnie szukają takich mieszkań, Fundacja Estera, która tam ma możliwość sprowadzić parę osób, no i tak jakiś taki był ten impuls, że no, możemy się zgłosić, natomiast no wiadomo, Polska bardzo gościnny kraj, na pewno zgłosi się bardzo dużo ludzi, nikt nie weźmie pod uwagę jakiejś tam małej rodziny z Oławy, co się później okazało, że wcale tak nie jest i pierw właśnie ta jedna rodzina, później jeszcze druga, bo się
to
okazało,
w sumie
że są
ile osób jest teraz?
No jest jedna rodzina dwurodzinna, bo to jest dziadek z babcią i z jednym synem. I drugi brat tego syna ma już swoją żonę i swojego synka, czyli wnuka tamtym. Oni pierwotnie mieli być w innym miejscu, chyba, teraz już nie pamiętam, w Ciechanowie, bardzo daleko, no, a u nich te więzy rodziny są bardzo mocne. Także po dwóch tygodniach jakoś tak bardzo dążyli do tego bycia razem, że poprosili właśnie o możliwość też przeprowadzenie się do ławy i taki obrazek właśnie w tej naszej kawalerce, którą im daliśmy. Oni w sześcioro na podłodze w zasadzie nocowali. Później się udało jeszcze drugie mieszkanie dla nich znaleźć. Także.
Gdy podjęli państwo decyzję o tym, że przyjmiecie państwo te syryjskie rodziny, wydaje się, trzeba było się zmierzyć ze stereotypami na temat Syrii, mieszkańców, ale też co powiedzą ludzie w Oławie, o ile było to dla państwa ważne, chociaż nie przypuszczam, żeby te opinie były jakoś znaczące.
Opinie były i są do dzisiaj. No, ja bardziej, czasami bardziej ja podświadomie sobie myślę, co ci ludzie sobie myślą. Natomiast no, przestałem się trochę może tam nawet tym przejmować i robić swoje. Oława ma swoje plusy i minusy, bo to jest takie nieduże miasto, także wszyscy trochę się znają, także wiadomo było od razu, że przybędą.
Ale też pomagają inni.
Tak, ale z drugiej strony właśnie też jest jakaś taka solidarność i nawet jak na początku tak mówili, a ci uchodźcy Wilgosza, tak teraz często mówią nasi uchodźcy, oławscy Syryjczycy.
To już pozytywne.
Tak, tak, tak. Bardzo dużo osób, tak i sąsiedzi, i tam jakieś wspólnoty, i pojedyncze osoby, które przychodziły do nich, nawet tak z ulicy ktoś potrafił ich zaczepić, wejść, siedzieć z nimi nic nie rozumiejąc, gadać przez 2 godziny, pijąc kawę i wychodząc, i takie więzi właśnie wśród ludzi starszych, no bo młodzież tam powiedzmy już trochę językowo, trochę właśnie tam przez te jakieś tam smartfony czy te komunikatory jakoś tam szybko się poodnajdywali, wszystko jakoś szybko się zaprzyjaźnili. Już mają, podejrzewam, więcej znajomych na Facebooku z Oławy niż ja.
Jeśli tak, mogę tutaj coś dodać tutaj, ponieważ jestem też trochę zaangażowany tutaj w tych sprawach. Mimo, że Estera dopiero poznałem w tym dniu, kiedy przyjechali uchodźcy do Syrii, to 2 lata temu, ale okazało się, że nie było człowieka mówiącego po arabsku i archidiecezja wrocławska zadzwoniła do mnie natychmiast, żebym leciał do Warszawy, bo przyjadą i nie ma człowieka mówiącego po arabsku, więc los, przeznaczenie, opatrzność wybrało mnie do tej roli tak naprawdę. Nagle znalazłem się na lotnisku i poznałem tych wszystkich uchodźców tak naprawdę. I teraz tak, i ich los cały czas jest mi bardzo bliski. Także to oni przyjechali, zdecydowana większość wyjechała, ale część została. Właśnie tutaj te 2 rodziny w Oławie, 2 rodziny we Wrocławiu, 2 rodziny tutaj w Opolu. Także cały czas los tych wszystkich rodzin jest mi tutaj tak na bieżąco, jest mi bardzo bliski. Jeśli mogę jako człowiek albo jako socjolog tutaj trochę powiedzieć, na podstawie tych relacji, na poziomie tych relacji człowiek z człowiekiem, tutaj relacje Tomka z tymi rodzinami, innych Polaków, innych opiekunów z innych parafii, z tymi syryjskimi rodzinami, ale też tutaj nie mogę też tylko mówić, bo jedna rodzina nie jest chrześcijańska, także z Syrii, ale nie jest chrześcijańska i jest pod opieką polską rodzinę i polską parafię. Naprawdę mam z czego być dumny. O tym nikt nie mówi. Na poziomie relacji człowiek z człowiekiem na pewno zawsze są jakieś drobne wpadki, dylematy. To jest normalne, naturalne.
Takie życie.
Ale kontakt, obserwując rodzina Tomka i otoczenie i co się mówi właśnie w tym małym świecie, w tym polsko-syryjskim świecie i w tych innych rodzinach, naprawdę mamy czym być dumni i Polacy, i Syryjczycy. Tak naprawdę.
Czyli Polska...
Ta relacja jest wzorowa. Ja śledząc i obserwując i porównując te relacje, mówimy o integracji. Człowiek integruje się ze społeczeństwem, do którego przyjeżdża. I integracja ma być z jednej i z drugiej strony. Jak się porównuje to, nazwijmy to polską integrację, bo to w Polsce to ma to miejsce, do innych integracji w innych krajach europejskich, tam gdzie i socjal, i procedury są lepsze i tak dalej, to nie, naprawdę mam z czego być dumny. Ja nie spotkałem w żadnym innym kraju europejskim, bo cały czas podróżuję i robię badanie i te sprawy są bardzo bliskie. Nie spotkałem się z taką integracją, jaka to miało miejsce w Polsce tutaj.
Panie doktorze, może pieniądze psują to wszystko?
Bo możliwe, że i tak, bo tutaj także
odwołując... Polacy za dużo nie mają, więc myślę, że tu na poziomie emocji wszystko się dzieje.
W tym tkwi prawdziwość Polaków tutaj. Gościnność, serdeczność tutaj.
No i też nieprzyjemność na stereotypy.
Ja uważam, trochę zaryzykuję. jakby sprawy były tylko w ręce Polaków, ludzi tutaj, a nie polityków, nie duchownych, nie osób publicznych tutaj, naród polski na pewno by sobie radził i na pewno byłby szczęśliwy z tego powodu. A ponieważ żyjemy w takim świecie, że wszyscy jesteśmy podatni na mediów tutaj, no jednak tutaj też była mowa w tych sądach, że tutaj polska wiedza polskiego społeczeństwa o świecie arabskim, o kulturze arabskiej, o tamtejszego świata jest zerowa. Także tutaj...
No, patrzymy przez pryzmat stereotypów.
Oczywiście, patrzymy przez pryzmat stereotypów tutaj i do tego wszystkiego, wszystko, co powiedziano nam w tych mediach, tutaj ludzie po prostu no, z braku wiedzy, z braku bezpośredniego kontaktu, no po prostu będąc podatni na mediów, uwierzyli w to, co się mówiło, niestety. Ale ja jestem trochę innego zdania, tak naprawdę, że jakby tylko i wyłącznie ludzi. Tak, przyjechało kilkanaście, kilkaset osób i parafia by sobie radzi. Na pewno będą wpadki, będą jakieś problemy, ale po jakimś czasie, potem jak nastąpi ten bezpośredni kontakt Polak z tym odmiennym człowiekiem, sprawy na pewno byłyby dużo, dużo lepsze niż się mają w innych krajach europejskich.
Pan wie najlepiej, bo pan 30 lat już mieszka we Wrocławiu i trochę Syryjczyków we Wrocławiu jest. Ja miałam przyjemność też was poznać i nie ma problemów w dogadaniu się Polaka z Syryjczykiem. Przecież macie przyjaźnie polsko-syryjskie tam we Wrocławiu.
Znaczy, nie tylko, że nie ma problemów. Uważam, że to, że są dwie odmienne kultury i na szczęście, że są odmienne. To jest piękne, że się różnimy tutaj, ale nie widzę jako socjolog, jako człowiek, jako tak Polak i Arab tak naprawdę tutaj, nie widzę żadnych takich poważniejszych argumentów i powodów, żebyśmy nie mieszkali obok siebie w pokoju, w przyjaźni, w miłości. Ja nie widzę.
Jeszcze chyba ksiądz dr Mariusz Boguszewski chciał coś dodać w trakcie wypowiedzi pana doktora.
No oczywiście jest to, do czego dążymy, to, czego szukamy i absolutnie te przykłady nadają nam wiele nadziei, rzeczywiście są to bardzo znane przykłady w Polsce i trzeba właśnie takiego zrozumienia wspólnego, wspólnie razem szukać i o to się, myślę, modlimy w Kościele i właśnie tego potrzebujemy, w taki głos wsłuchujemy się i za to bardzo serdecznie dziękujemy.
A ja jeszcze przed przerwą zapytam pana Tomasza, w końcu jako radio mamy możliwość też przekazywania próśb, a gdyby pan mógł zachęcić, poprosić o to, żeby może niektóre rodziny przyjęły właśnie tutaj w Polsce uchodźców z Syrii, co by pan powiedział tak od siebie, tak
mając już swoje
serca?
Doświadczenia.
Może nie ma się czego bać wszystkim. Ja przez ten fakt, że stałem się jakoś taką osobą publiczną i przynajmniej, że nawet miałem parę telefonów z pytaniem tam, że ktoś chciałby przyjąć i jak mógłby to zrobić, no ale niestety tutaj trochę po prostu mamy odgórnie związane ręce i nawet nie potrafiłbym coś powiedzieć, jak można kogoś teraz ściągnąć, czy jak kogoś tam przerzucić do Polski i to unormować, no po prostu na razie jesteśmy w takiej patowej sytuacji. Natomiast gdyby była tylko możliwość i gdyby pojawiła się jakaś szansa, to naprawdę niewiele trzeba. To mi się też tak wydawało, bo to tak każdy, ktoś tam siadał z kalkulatorem, że to trzeba mieć tyle tysięcy miesięcznie, że to trzeba mieć tyle i tyle czasu. Po prostu tak nie chcę tego tak religijnie rozwiązywać, ale Pan Bóg po prostu jakoś tak tym u nas pokierował, że po prostu ani się jakoś nie... Może na początku, ale teraz nie ma, że coś robię kosztem własnej rodziny czy własnej pracy. Jakoś są potrzeby finansowe, jakoś jest większa... Jest jakoś więcej zleceń, więcej pracy, także niczego nam nie ubyło. Niczego nie straciliśmy. Wręcz właśnie ubogacamy się codziennie przez to, że jesteśmy z nimi i możemy się do nich nauczyć. I taki przykład, taki któregoś dnia, jakoś to chyba taki okres przedświąteczny, tam właśnie zadzwonił kolega i mówi: słuchaj, musimy się spotkać. Ja trochę się bałem, bo on jest takim sprzedawcą, takim obwoźnym. Pierw okazało się, że znajomego dziecko ma bardzo taką ciężką chorobę i na jakąś operację zbierają. Ja jakimś tam odruchu szybko go złapałem, tam miałem jakiś akurat kieszeni się pieniądze mieszają, 500 zł dałem mu i dosłownie za 2 godziny właśnie spotkałem tamtego kolegę i on mi mówi, słuchaj, masz tutaj, chciałem wam jakoś pomóc i dał mi 600 zł, także to jest taki, no dla mnie takie symboliczne, daję 500, otrzymuję 600, bo no po prostu jakoś tak to jest, że jak się daje, to myślę, że więcej wraca.
I z tym przesłaniem państwa zostawiamy po drugiej części naszej dzisiejszej debaty. Przed nami przerwa muzyczna. Do naszej rozmowy tutaj w studiu Radia Doksa wrócimy po niej.